najlepsze po pomorskie.
Jak Państwo słyszą, pracownia działa na pełnych obrotach. Z nami artysta przez duże A, bursztynnik przez duże B, rzemieślnik, rzeźbiarz przez duże R. Wyżej w tej hierarchii artystycznej wyjść się już po prostu nie da. Profesor Mariusz Drapikowski, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, znajdujemy się u Pana w pracowni. Bursztyn w zasadzie na każdej półeczce. Przepięknie to wszystko wygląda, co tu dużo mówić. Czy zważywszy na pracującą w tle sprężarkę, to jest raczej miejsce hałaśliwe, głośne, czy miejsce skupienia, ciszy?
To jest miejsce różnych dźwięków i kucia, i malowania. To jest pracownia rzeźby, więc tutaj różne rodzaje pracy wykonujemy. Sprężarka nam pomaga przy niektórych pracach związanych z kuciem, bo pracujemy takimi elektrycznymi młotami, więc one też nam pomagają w tej pracy.
Pana dzieła można zobaczyć nie tylko w Gdańsku, ba nie tylko w Polsce. Korea Południowa, Rwanda, Medjugorje, Jerozolima.
To są różnego rodzaju działalności, bo tworzymy też centra modlitwy o pokój na różnych kontynentach, aby świat otoczyć modlitwą o pokój przed Najświętszym Sakramentem. I to realizujemy w ramach Stowarzyszenia Komunitaria Regional della Pace, które w 2007 roku powołaliśmy do życia i w ramach tej działalności prowadzimy te działania związane z adoracją, z modlitwą. W Polsce prawie 105 kaplic adoracji utworzyliśmy. Natomiast realizujemy również taki ten program, o którym wspomniałem. Początek miał miejsce w Jerozolimie. W 2009 roku, 25 marca, zostało otworzone Centrum Modlitwy o Pokój przy czwartej stacji Drogi Krzyżowej. Natomiast ona po 5 latach została przeniesiona do Betlejem i trwa tam adoracja wieczysta od tamtego czasu. Następne Centra Modlitwy o Pokój realizowane w ramach działalności i współpracy i stowarzyszenia, które współotworzyliśmy, jeszcze raz powtórzę jego nazwę, Comunità Regina della Pace. To jest stowarzyszenie o charakterze ogólnoświatowym, międzynarodowym, stąd taka włoska nazwa. I tak jak wspomniałem, po Jerozolimie współpraca miała miejsce z arcybiskupem Tomaszem Petą z Kazachstanu, przewodniczącym Episkopatu Kazachstanu. I tam arcybiskup zaprosił nas do utworzenia centrum wielu tragedii, dramatów wielu narodów, szczególnie podczas II wojny światowej. My mamy swoją polską historię związaną z wyrównaniem granic, rok 36 i Polacy z tych terenów wschodnich zostało przerzuceni na Syberię i w tej miejscowości Ozornoje, zaproponowanym miejscu przez arcybiskupa Tomasza, zostało utworzone Centrum Modlitwy o Pokój w Kazachstanie. Prezydent Kazachstanu uznał to miejsce za jedno z najważniejszych miejsc sakralnych tego kraju, a to jest kraj muzułmański, 78% zamieszkałych przez muzułmanów. Katolicy stanowią zaledwie 2 promile, a podniesienie tego miejsca do takiej godności widać zostało docenione przez mieszkańców tego kraju.
Tworzenie takich miejsc to musiało zająć dziesiątki lat. Zresztą tyle pan już w zawodzie jest. Jeżeli internet nie kłamie, chyba od 1984, tak? Zaczął pan tworzyć. Zresztą urodził się pan w Dzierżoniowie, a kończył pan Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi.
Tak jest.
To skąd Gdańsk?
Szkołę średnią kończyliśmy wraz z małżonką. Moja żona jest lekarzem, chodziła do liceum medycznego w Strzelinie. Ja tam kończyłem technikum samochodowe. Tam żeśmy się poznali i zaczęliśmy wspólne życie. Wybieraliśmy miejsce, w którym pragnęliśmy w Polsce mieszkać. Wybieraliśmy pomiędzy Krakowem i Gdańskiem. Gdańsk nas bardziej pociągał i od roku 1980 mieszkamy w Gdańsku. Tutaj mamy dwóch wspaniałych synów. Z jednym współpracuję, Kamil Drapikowski, artysta, rzeźbiarz. Od 20 lat razem prowadzimy pracownię, w której tworzymy.
Obiekty sakralne, o których pan wspominał, rozsiane po całym świecie, one wszystkie składają się z bursztynu?
Dominujący bursztyn to jest tylko w ołtarzu bursztynowym. Natomiast jeżeli mówić o tych wszystkich działalności sakralnych z wykorzystaniem bursztynu, to trzebałoby nawet sięgnąć do początków. Jedną z takich pierwszych prac, jakie zostały wykonane z wykorzystaniem bursztynu, a przeznaczonych do obiektów sakralnych, był krzyż, który został ofiarowany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II podczas jego wizyty w 1999 roku. Jak w radio usłyszałem informację, że Ojciec Święty Jan Paweł II będzie w Gdańsku, pragnę Ojcu Świętemu coś osobistego ofiarować. Poszukiwałem jakichś myśli, pomysłu. Wraz z kolegą Jackiem Sumerackim zrealizowaliśmy krzyż, który był przekazany, ofiarowany Ojcu Świętemu podczas jego obecności w Gdańsku. Krzyż został przekazany w Centrum Ekumenicznym, który był wtedy pobłogosławiony, poświęcony przez papieża. Pragnienie było, aby osobiście przekazać Ojcu Świętemu ten krzyż. Tak się złożyło, że dzięki pomocy przełożonej zakonu świętej Brygidy Matki Tekli Famiglietti, która była przyjaciółką papieża, ona przekazała ten krzyż Ojcu Świętemu, ale chyba Pan Bóg to wszystko czuł, te wszystkie intencje. To była jedna z nielicznych prac, którą Ojciec Święty Jan Paweł II zabrał ze sobą do Watykanu, do Rzymu. I ten krzyż w drodze pękł. Tułów był wykonany z bursztynu, był wygięty i w samolocie gdzieś te lądowanie, uderzenia spowodowały uszkodzenie tego krzyża. Stąd telefon z Watykanu, czy mógłbym naprawić ten krzyż. Pojechałem wraz z synem do Watykanu, tam żeśmy naprawili ten krzyż.
Tam już się pewnie Pan spotkał z Ojcem Świętym.
No wtedy było to osobiste spotkanie z Ojcem Świętym, dla nas bardzo takie wzruszające, bo ja byłem przedstawiony jako artysta z Gdańska, który właśnie wykonał ten krzyż. Ojciec Święty mnie tak przytulił, ja się rozpłynąłem jak masło, a potem zwrócił się do syna, który był przedstawiony, to syn tego artysty, to Ojciec Święty mówi do Kamila, to skoro ojciec artysta, to i syn artysta. I wtedy Kamil, że bardzo pragnąłbym podążać drogą swego ojca, i otrzymał takie błogosławieństwo od Ojca Świętego Jana Pawła II na tą przyszłą swoją drogę, którą wybrał. Skończył studia Akademii Sztuk Pięknej w Gdańsku, rzeźbę. No i tak wspomniałem, od ponad 20 lat współpracujemy i razem prowadzimy pracownię.
Piękna, wzruszająca historia. Jeżeli dobrze kojarzę, to nie są jednak Pana jedyne związki z Watykanem, bo w muzeach watykańskich znajduje się też trochę Pana pracy.
Tak, ale nasze prace realizowane były do różnych miejsc na świecie, również do Watykanu. Mam ogromną satysfakcję z tego powodu. W Rzymie też jest wiele relikwiarzy, prac. O tym krzyżu, który był przekazany Ojcu Świętemu, w świętej pamięci prałat Henryk Jankowski zwrócił się do mnie z prośbą, aby wykonać monstrancję do kościoła świętej Brygidy. Myśl, która była przewodnia w realizacji tej monstrancji, to było to, aby umieścić Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie wewnątrz w bursztynie. Ja widząc w Muzeum Watykańskim monstrancje, w których był wykorzystany kryształ górski, do wewnątrz którego wkładana była hostia, pragnę, aby jeżeli monstrancja powstaje w Gdańsku, w stolicy, światowej stolicy bursztynu, żeby właśnie bursztyn wykorzystać, aby w tej ciepłej kropli bursztyn, mówię ciepłym, ponieważ on bursztyn ma temperaturę ciała ludzkiego, jak się dotyka, jest bardzo przyjemny, chodzi o dotyk. I poszukiwania były, aby odnaleźć tak dużą bryłę przezroczystego bursztynu. Szukaliśmy w kopalni na Sambii, na Ukrainie. Niestety nie trafiła nam się taka duża bryła bursztynu przezroczystego. I wtedy, jak pamiętam, taki nestor polskich bursztyników, pan Wiesław Gierłowski, pomógł nam w tym wszystkim. Mówi, że ma taką bryłę bursztynu umieszczoną w jako w formie depozytu w Muzeum Ziemi w Gdańsku. I tą kropą bursztynu przekazał na utworzenie tej hostii. Po oszlifowaniu, podzieleniu wewnątrz tego bursztynu można umieścić Najświętszy Sakrament. I po raz pierwszy wystawienie Najświętszego Sakramentu miało miejsce 1 stycznia 2000 roku, czyli na rozpoczęcie trzeciego tysiąclecia. 1 stycznia to jest Światowy Dzień Pokoju. To w jakiś sposób być może było to prowadzenie, którego żeśmy jeszcze wtedy nie rozumieli w tych działaniach, które prowadzimy w tych przestrzeni globalnej związanej z modlitwą o pokój. Po wykonaniu tej monstrancji zrodziła się myśl, pragnienie, aby tak jak dawniej przedstawiciele różnych rzemiosł realizowali pracę w kościołach, w przestrzeniach sakralnych, podobnie aby bursztynicy wykonali jakiś ołtarzyk, miejsce do kościoła świętej Brygidy, bo kościół świętej Brygidy był takim miejscem, w które te prace z wykonaniem bursztynu trafiały. Prałat Henryk Jankowski po latach możemy jakby określić, że był takim mecenasem sztuki bursztyniczej i pomagał, wspierał tego rodzaju działanie, więc zwróciłem się wtedy do prałata Henryka, czy nie podjąć takich działań, aby taki ołtarzyk mógł powstać. Za którymś tam razem przy kolejnej rozmowie prałat zabrał mnie do prezbiterium kościoła i mówi, taki ołtarzyk to będzie Pan robił sam do końca życia. Niech to będzie ołtarz, który wypełni całe prezbiterium. Mówię, księże, prałacie, taki ołtarz, to jest, jego koszt tej realizacji będzie przekraczał bryłę tego kościoła. Uśmiechnął się do mnie, jak pamiętam, i mówi, co, boisz się? Sprowokował, podjęliśmy działania. Zwróciłem się do bursztyników i artystów gdańskich o pomoc, wsparcie w tym działaniu. Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztyników odpowiedziało z taką radością i zaangażowaniem i na realizację pierwszej pracy, która była skierowana do tego ołtarza, sukni do ikony, która jest w centralnej części tego ołtarza umieszczonej, zaproponowałem wykonanie szaty bursztynowej z białego bursztynu, najrzadszej odmiany bursztynu, bo to zaledwie 2 promile całego wydobycia stanowi biały bursztyn.
Taki mleczny, tak?
Taki biały, mleczny. Ten kolor bursztynu nie jest uzyskiwany w sposób ani syntetyczny, ani sztuczny. Wynika z napowietrzenia tego bursztynu przed wieloma milionami lat. Bursztyn ma około 45 milionów lat w wyniku różnych jakby sytuacji, zdarzeń. I z tego bursztynu najrzadszego, najcenniejszego została wykonana szata bursztynowa. Dzięki takim też wsparciu bursztyników gdańskich, którzy wsparli nas, ofiarując bryły bursztynu, które zostały wykorzystane do wykonania tej szaty. Szata jest, przekracza ramę obrazu. Ona jest, ma w tej pierwszej wersji ma 2,5 metra długości. Duże bryły bursztynu zostały wykorzystane do jej wykonania. Sam ołtarz bursztynowy był realizowany, aby oddać chwałę Bogu, aktem wdzięczności dla Matki Bożej za jej orędownictwo nad narodem polskim w dziejach tego narodu. Pamiętamy pierwszy hymn Bogu Rodzica. Historia naszego kraju, naszego narodu zaczyna się od chrztu, więc to jest chyba jedyny kraj na świecie, którego całe dzieje są związane z chrześcijaństwem u samego zarania, u samego początku jego istnienia.
Tutaj stawiamy kropkę, a do rozmowy z profesorem Mariuszem Drapikowskim zaprosimy Państwa za kilkanaście minut. Wtedy też będziemy kontynuować wątek największego na świecie i chyba jedynego bursztynowego ołtarza.
Najlepsze po pomorskie.
To oto jesteśmy z profesorem Mariuszem Drapikowskim. Rozmawiamy o jedynym na świecie bursztynowym ołtarzu, który znajduje się w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku. Przepiękne, fantastyczne dzieło. Pan wspominał kilkanaście minut temu, że zaczęło się to wszystko od szaty Matki Boskiej Częstochowskiej.
Zwróciłem się do artystów gdańskich o takie współpracę, pomoc, wspólne działanie. I te prace nad projektem, realizacją były kontynuowane z profesorem Stanisławem Radwańskim. Do tego czasu największą realizacją architektoniczną była komnata bursztynowa w Carskim Siole.
Ta zaginiona,
ale była realizowana dla chwały monarchów, aby pokazywać ich zasób finansowy, możliwości.
W pana dziele jest odwrotnie.
W naszym dziele, bo realizowałem go wspólnie razem z artystami gdańskimi, z profesorem Stanisławem Radwańskim. Ten ołtarz był realizowany dla chwały Boga, z wdzięczności, tak jak wspomniałem, Matce Bożej za jej orędownictwo nad narodem polskim. Stąd ołtarz, który był projektowany do Kościoła Świętej Brygidy, jego powierzchnia ma osiągnąć, w zasadzie już w dużej mierze tą powierzchnię ma, 120 metrów kwadratowych powierzchni, czyli jest mniej więcej powierzchniowo o 50% większy od bursztynowej komnaty. Bursztynowa komnata ma 4 m 20 cm, a ołtarz w Brygidzie 13 metrów wysokości, to jest niemal trzykrotnie od niej wyższy. Więc rzeczywiście stanowi największą realizację architektoniczną z wykorzystaniem bursztynu.
Czy dobrze kojarzę, że po szacie Matki Boskiej Częstochowskiej przyszedł czas na bursztynowe kontury naszego kraju?
Nie zupełnie tak. Nad tabernakulum, a pod szatą Matki Bożej znalazł się orzeł bursztynowy z białego bursztynu, aby pokazać symbolicznie właśnie to orędownictwo Matki Bożej nad narodem polskim. Potem decyzją arcybiskupa Sławoja Leszka ten orzeł został przeniesiony na szczyt tego ołtarza. Ołtarz został zaprojektowany w taki sposób, aby był taką stałą konstrukcję samonośną. Kościół gotycki, więc ten ołtarz chcieliśmy, żeby miał taki charakter współczesny, ale też aby nawiązał do gotyku, stąd tego jest struktura taka wertykalna, wznosząca się ku sklepieniu tego kościoła.
To dlatego przez te długie lata w prezbiterium widać było te wznoszące się metalowe, wysokie rusztowania? To na tym zostało to wszystko umiejscowione?
Jedni widzieli w tym rusztowania, inni widzieli już pracę ukończoną. Ten charakter wertykalny tych rur ze stali kwasoodpornej, na której ten bursztyn był potem umieszczany, miał również ten charakter nawiązujący do gotyku, więc on też był elementem projektu ołtarza, do którego realizacji nie tylko bursztyn był wykorzystany. gałęzie srebrne, miedziane, złocone, w których umieszczane były te grona, liście bursztynowe. Dzisiaj od kilku lat współpracuje z nami pan Leszek Jerzy Sobiech i od kilku lat kontynuuje pracę przy wykonywaniu tych gron, liści, które pokrywają powierzchnię tego ołtarza.
Tutaj pozwolę sobie na wątek prywatny. Z radością powiem panu, panie profesorze, że ja obserwowałem budowę bursztynowego ołtarza z bliska, będąc najpierw ministrantem, później lektorem w sumie 14 lat w Bazylice Świętej Brygidy. I rzeczywiście był to fascynujący proces, patrzeć z bliska, jak to wszystko rośnie. Właśnie najpierw wspomniana szata, później ten orzeł, później te winogrona, liście bursztynowe, łany zbóż niedawno przecież też pojawiły się kilka lat temu w Bazylice Świętej Brygidy.
Z profesorem Stanisławem Radwańskim uznaliśmy, że najlepszy kierunek realizacji budowy ołtarza będzie, kiedy on na każdym etapie będzie miał wrażenie, że jest skończony i gotowy. Od 2001 roku jest budowany ołtarz. Pamiętam takie dzielenie się osób, które stanęły przed tą całą konstrukcją, suknią i kolejnymi elementami, które się pojawiały w tym bursztynowym ołtarzu. Ludzie by odczuwali, że ten ołtarz jest na każdym z tych etapów jest ukończony. Jego praca nad nim była kontynuowana. To jest praca rozłożona na wiele, wiele lat. Prezbiterium kościoła, przestrzeni, która służy modlitwie, liturgii, sprawowaniu najświętszego sakramentów, więc nie chcieliśmy, żeby to była budowa prowadzona przez lat 20 w prezbiterium, tylko żeby cały czas ten element zdobienia był cały czas ubogacany strukturą, przybywaniem kolejnych elementów bursztynowych, ale nie przeszkadzało nam to w skupieniu, w modlitwie, że prace tam trwają i są uzupełniane, żeby na każdym etapie dawał wrażenie ukończonego.
Jaki jest procent ukończenia na dziś?
Trudno powiedzieć. Mi się wydaje, że zbliżamy się powoli do finału.
Bo on znowu wygląda tak, jakby był gotowy.
Jest kilka różnych koncepcji. Te prace można byłoby zatrzymać na tym etapie. Pragnienie jest wśród ludzi, osób, artystów, aby tą przestrzeń jak najbardziej wypełnić bursztynem. I to jest to jedno z założeń koncepcji. Zobaczymy, na ile starczy nam możliwości, środków i zaangażowania w procesie twórczym wypełnienia tej przestrzeni bursztynem.
Pewnie trudno będzie tak jednoznacznie oszacować, ale ile tam może być pojedynczych elementów, pojedynczych sztuk, czy winogron, czy liści, to są pewnie miliony różnych elementów, które składają się w jedną całość, prawda?
Tak, to się też te liście, grona były realizowane też w wielu różnych bursztynach, które były ze sobą łączone, aby stworzyć jakąś powierzchnię, która nawiązywała właśnie do liści winorośli. Ocenialiśmy na jakimś etapie, że waga tego bursztynu umieszczonego w tym ołtarzu waha się około 1,5 tony. Ale to nie jest taka przypuszczalna waga tego bursztynu, biorąc pod uwagę, ile tego bursztynu zostało wykorzystane na etapie realizacji. To trzeba wziąć pod uwagę, że zaledwie tam 30% bursztynu ofiarowanego, przekazywanego na budowę ołtarza po wyrobie gotowym mogło się w tym znaleźć. Reszta to stanowi jakby odpad produkcyjny podczas realizacji, zamieniona w pył, w skrawki bursztynu, które już nie mogły być wykorzystane w tej całej realizacji, więc tych darów, ofiar przekazanych przez wielu ludzi z Gdańska, z Polski i ze świata, bo ten ołtarz jest takim darem wotywnym wielu ludzi. To ten bursztyn według mojej wiedzy w niewielkim stopniu został zakupiony. Przede wszystkim w zasadniczym stopniu został ofiarowany. I to jest dar narodu polskiego w podziękowaniu za jej, z dużej litery, jej, czyli Matki Bożej, opieki nad narodem.
Kiedy staniemy sobie w okolicy chrzcielnicy, a pod chórem, to widać z daleka, że ten ołtarz nie jest jednolitym bursztynem. To są te barwy bursztynu, o których pan wspominał, od tego najrzadszego, białego, mlecznego, a kończąc na takich ciemnych, czarnych wręcz gronach, które też w tym ołtarzu się znajdują. Ile to rodzajów bursztynu? Setki?
Jest wiele rodzajów bursztynu. Bursztyn jest piękny poprzez to, że ma tak wiele ciepłych barw w sobie. Ma zabalsamowane życie sprzed milionów lat, czy w formie organicznych szczątków roślin, czy zwierząt, owadów, które na wieki zostały w tym bursztynie umieszczone. niesie to w sobie taką symbolikę właśnie wieczności, do której dążymy.
Na sam koniec, panie profesorze, chciałbym, żebyśmy wrócili do wątku działalności sakralnej na całym świecie. Z Gdańska wychodzimy znowu nieco szerzej.
Tak jak wspomniałem na samym początku, była monstrancja, która była przekazana w roku 1 stycznia 2000 roku do Kościoła Świętej Brygidy na Światowy Dzień Pokoju. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, do czego to nas to prowadzi, ale po kilku latach przyjechał do mojej pracowni mój serdeczny przyjaciel Piotr Ciołkiewicz z takim pragnieniem, aby przekazać inną monstrancję do Bazyliki Grobu Bożego. Pojechaliśmy do Jerozolimy, pierwsze rozmowy, które zaowocowały realizacją ołtarza przy czwartej stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie. To był też po latach przeniesiony do Betlejem, ale ta pierwsza praca, utworzenie tej kaplicy adoracji przy czwartej stacji Drogi Krzyżowej na Via Dolorosa w miejscu spotkania Chrystusa z Matką, zainicjowała działania globalne związane z tą modlitwą. Gdyby ktoś kiedyś nam wtedy powiedział, zbudujcie centra modlitwy o pokój na wszystkich kontynentach, to byśmy się chyba tego na pewno nie podjęli, bo to była trochę taka irracjonalna myśl móc iść tą drogą. Natomiast Pan Bóg chyba znał nas z tym wszystkim lepiej i podprowadzał do tego działania po kolei. Najpierw, tak jak wspomniałem, zwrócił się do nas arcybiskup Tomasz Peta z pragnieniem, aby utworzone zostało centrum w Kazachstanie. A kolejne miejsca to były przy współpracy z księżmi palotynami w Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej. To jest największa bazylika na świecie. Kolejne centrum zostało utworzone w Rwandzie, w Kibeho, w jednym miejscu objawień Matki Bożej w Afryce. W kraju niezwykle poranionym, bo pamiętamy te wydarzenia w latach 80. pomiędzy Tutsi i Hutu. Kolejne centra powstawały w Korei Południowej, zaledwie 60 km od granicy z Koreą Północną, jak również na Filipinach, w Dagupan. Tu w Europie powstały dwa centra modlitwy o pokój, w Medjugorje i w Niepokalanowie. Dzisiaj tworzone jest centrum modlitwy o pokój dla kontynentu północnej Ameryki, w Beloit, w Kansas, czyli dokładnie na środku tego kontynentu. Zostaliśmy też zaproszeni, aby utworzyć takie centrum modlitwy o pokój w San Salvador. A przy współpracy z księżmi misjonarzami Świętej Rodziny powstaje Centrum Modlitwy o Pokój po drugiej stronie kuli ziemskiej na Papui Nowej Gwinei w górach w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Modlitwa o pokój jest istotą naszego życia, natomiast aby ta modlitwa była pełna, stąd powstają takie realizacje dzieła jak ołtarz bursztynowy w Kościele Świętej Brygidy, Centrum Modlitwy o Pokój, które realizujemy, Kaplica Adoracji. Niech ta przestrzeń wspiera nas w modlitwie o pokój.
I w taki sposób mamy gdzie się modlić właśnie o pokój na świecie. Tak chyba powinniśmy zakończyć tę naszą rozmowę. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć postępy prac przy budowie największego na świecie ołtarza bursztynowego, który znajduje się w Bazylice pod wezwaniem Świętej Brygidy w Gdańsku, to serdecznie tam zapraszamy, aby te postępy prac zobaczyć i popodziwiać, i pokontemplować. A za rozmowę już teraz dziękuję. Artysta, plastyk z Gdańska, Mariusz Drapikowski.
Dziękuję Państwu za rozmowę. Do zobaczenia.
Najlepsze po pomorskie.